Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Mili Państwo, teraz zapoznam Państwa z artykułem w Polityce, z artykułem zamieszczonym w portalu w Polityce. Jak się Państwo domyślacie, jest to oczywiste raczej. Jest to rzecz dotycząca Chin, albowiem artykuł, a właściwie wywiad jest przeprowadzony z panem Songiem Hongbinem, który był w Polsce bardzo niedawno temu. Niestety ja o tym nie wiedziałem. Boleję na tym ogromnie, bo na pewno starałbym się być na tym jego, znaczy gdziekolwiek, gdzie był. No ale nie byłem, nie będę już pewnie, no bo nic na ten temat nie wiem. Dopiero dziś, przed chwilą się dowiedziałem, więc jestem trochę zniesmaczony tym, że się dowiedziałem z innego portalu, no ale trudno, nic się na to nie poradzi. A więc tytuł artykułu: Song Hongbin. Powinniście budować polską narodową gospodarkę. Nie ma w historii przykładu, żeby państwo zbudowało swoją potęgę dzięki inwestycjom zagranicznym. No to jest jakby oczywiste, ale to musi powiedzieć Chińczyk, bo w Polsce takie rzeczy nie są oczywiste. Proszę Państwa, zaprezentuję Państwu kilka pytań i odpowiedzi tego pana, a więc portal w Polityce pyta, czy wygrana Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i Brexit to koniec globalizacji w obecnej formie. Pan Song Hongbin. Globalizacja, czyli chęć łączenia narodów i ich bliskiej współpracy ze sobą, nie jest zła. Błędny jest obecnie przyjęty model globalizacji. Brexit i wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i być może wyniki wyborów we Francji są początkiem końca liberalnego modelu gospodarki, liberalnego modelu globalizacji. Uważam, że w najbliższym czasie będziemy świadkami realizacji projektu pod nazwą Globalizacja 2, polegającego na odrzuceniu starego modelu globalizacji na rzecz nowego. Jeśli spojrzymy na historię świata, to okazuje się, że kolejne epoki globalizacji następowały co 500 lat. Teraz dzieje się to o wiele szybciej. Podsumowując, globalizacja jest nieuchronna. Chodzi jednak o to, jak będzie realizowana, jaki model współpracy międzynarodowej będzie wdrażany. Tak, oczywiście tutaj podpisuję się obydwiema rękami i nogami też pod tym, co mówi pan Song Hongbin. Rzecz w tym, że ten dziennikarz w Polityce nie zapytał się go o to, jak widzi ten nowy model globalizacji, tą globalizację 2.0, prawda? Bo to nie tylko chodzi o porzucenie starego modelu globalizacji. Coś innego trzeba zaproponować. Jest oczywiste, że gdyby zadano takie pytanie panu Songowi, no to, bo Song to jest nazwisko, panu Songowi, to on by odpowiedział, no przecież my proponujemy takie rozwiązanie. Znaczy mógłby odpowiedzieć w ten sposób. My przecież już proponujemy takie rozwiązania od kilku lat, więc wystarczy popatrzeć, jak to wygląda. No właśnie. No ale zostańmy przy pytaniach i odpowiedziach tego portalu w Polityce. Jak prezydentura Donalda Trumpa wpłynie na stosunki chińsko-amerykańskie? No to jest trochę wróżenie z fusów, ale spodziewam się, że na początku jego prezydentury poprawią się relacje USA z Rosją, dopiero później Trump zajmie się poprawą stosunków z Chinami. Tutaj pozwolę sobie powiedzieć dlaczego. Ja uważam, że stosunki z Chinami są bardzo dobre, mimo tego, co Trump twierdzi, a są w każdym razie są takie normalne, to znaczy oni kłócą się w każdym miejscu, natomiast są pragmatyczne. To słowo jest bardzo ważne. Stosunki między Rosją i Chinami są pragmatyczne. Natomiast stosunki z Rosją niestety nie, bo Rosja nie jest pragmatyczna. Rosja nigdy nie była pragmatyczna. Rosja nie była, nie jest i chyba nigdy nie będzie pragmatyczna. Myślę, że trochę znam Rosję, więc nie. wszystko o Rosji można powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest pragmatyczna i będzie pragmatyczna. I dlatego Trump musi coś z tym zrobić. Ale wracam do tekstu. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych jest biznesmenem, więc ma pragmatyczne podejście do życia i będzie chciał zrealizować interesy z Chinami. Chciał realizować interesy z Chinami. Więc to jakby w tym drugim rzucie. Mój kraj może naciskać na niego, żeby wycofał się z projektu tarczy antyrakietowej dla Korei Południowej. Trump może się zgodzić na takie rozwiązanie. Najprawdopodobniej w zamian Chińczycy wycofają się z tworzenia sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim. No i tutaj myślę, że pan Song się chyba troszkę zapedałował. No więc na pewno chiński rząd będzie chciał wycofania się Amerykanów z tarczy antyrakietowej. Ja w każdym razie uważam, że Amerykanie mogą nie odstąpić od tego pomysłu, ale już na pewno rząd chiński nie wycofa się z tworzenia sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim. Nie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie, to jest kwestia zbyt państwotwórcza, żeby można było się wycofać. Nie. Znaczy, co to znaczy stworzenie sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim? Bo to jest takie sformułowanie dla ludzi, którzy nie znają sytuacji. Otóż przecież powstało 7 wysp i więcej nie powstaje na razie, więc nie ma w ogóle o czym mówić. Więc nie wiem, o czym pan Song mówi, chyba że on wie o tym, że mają być robione następne, tworzone następne wyspy. To być może tak, ale ja o czym nic nie wiem. A wracam do tekstu. Głównym celem Trumpa jest odbudowa amerykańskiej gospodarki. Prognozuje, że realizacja tego procesu zajmie mu przynajmniej dekadę. Przez ten czas będzie dbał, aby nie doszło do niepotrzebnego konfliktu USA z Chinami. Będzie to okres sprzężenia w stosunkach amerykańsko-chińskich. Po odzyskaniu potęgi gospodarczej Ameryka ponownie zwróci uwagę na południową Azję i będzie chciała realizować w tym rejonie świata swoje interesy. No cóż, mam zupełnie inny punkt widzenia, ale to nie ma znaczenia. Pytanie. Stany Zjednoczone nie będą już eksportować swojego długu publicznego za granicę? Będą. Szczególnie zainteresowane pod tym względem są Chiny i Arabia Saudyjska. Rezerwy dolarowe tych państw się kurczą, jednak cały czas potrzebują dolarów, więc będą musiały zawrzeć z USA jakieś porozumienie w tej sprawie. Podczas debaty w Sejmie mówił pan o zagrożeniach związanych z TTIP i CETA. Wskazywał pan, że te umowy ograniczają suwerenność państw narodowych. Jakie niebezpieczeństwa kryją się jeszcze w tych umowach? Zysk nie będzie równo rozłożony. Obie umowy służą interesom wielkich ponadnarodowych korporacji. To ewidentnie wynika z lektury poszczególnych zapisów umów TTIP i CETA. Nie jest pan dyplomatą, tylko ekonomistą, więc zapytam, czy Polska ma jakiekolwiek znaczenie dla Chin w realizowaniu przez państwo środka jedwabnego szlaku? Polska jest łącznikiem i mostem między Wschodem i Zachodem, więc powinna skorzystać na jedwabnym szlaku. Ze względu na ogromny rozmach inwestycji zaproponowanej przez Chiny, jeśli projekt zostanie dobrze zrealizowany, Chiny z Polską odniosą dzięki niemu ogromne korzyści. Uważam, że zyska na nim również polskie społeczeństwo. No tutaj pan Song był tak uprzejmy i był bardzo miły dla nas, ale Polska, to nie tylko Polska jest łącznikiem między Wschodem i Zachodem. Proszę zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim, jak bardzo byśmy tego nie chcieli, Rosja jest tym łącznikiem między Chinami a Zachodem. A poza tym, pozwolę sobie państwu przypomnieć, że oprócz tego istnieje jeszcze Białoruś, że oprócz tego istnieje jeszcze między Wschodem a Zachodem oczywiście. A tymi łącznikami może być Białoruś, może być Ukraina, może być Słowacja, mogą być Czechy, mogą być Węgry. Tak, proszę państwa, więc to tylko tych kilka drobnych takich. To tak przyczynek do tego, że my Polacy, Polska jesteśmy łącznikiem między Wschodem a Zachodem. Ostatnie pytanie. Co by pan doradzał polskiemu rządowi? Czy wysoki poziom inwestycji zagranicznych w naszym kraju to dobry kierunek rozwoju gospodarczego? No i tutaj pan Song Hongbin nie pozostawia wątpliwości, jak w tytule. Powinniście budować polską narodową gospodarkę. Nie ma w historii przykładu, żeby państwo zbudowało swoją potęgę gospodarczą i silną pozycję na arenie międzynarodowej dzięki inwestycjom zagranicznym. Nikt nie da drugiemu państwu bogactwa i potęgi ekonomicznej. Powtarzam, nikt nie da drugiemu państwu bogactwa i potęgi ekonomicznej. Trzeba ją samemu wypracować. To jedyna droga, która doprowadzi Polskę do sukcesu gospodarczego. No właśnie. Myślę, że to tyle. Na razie dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.